Dobrze, słuchajcie, to zaczynamy kolejną lekcję z listu do Rzymian. Mamy, zresztą cały list do Rzymian jest bardzo ważny, bo to jest bardzo bardzo obfity w treści list, bardzo ważne treści, istotne, dotyczące nie tylko każdego z nas, ale nas wszystkich, a też i nie tylko nas wszystkich, ale wszystkich ludzi, a także Izraela Bożego. I teraz mamy właśnie taki fragment, który Paweł porusza temat Izraela. Ponieważ Izrael, temat Izraela przewija się w całym liście, jak pamiętacie. I to jest temat bardzo ważny, ponieważ w tym liście Paweł odpowiada na pytanie i zaczynamy to rozważać po kolei, teraz idziemy. Paweł odpowiada na wiele pytań, ale jednym z nich jest to, czy Bóg odrzucił Izraela? Czy wszystkie Boże obietnice dotyczące Izraela wypełniły się w Kościele, czy nie? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Czy Bóg zmienił plan? I zaczynamy ten temat. Zaczęliśmy go już 2 tygodnie temu. I omawiamy go sobie, i jeśli pamiętacie cokolwiek z tego, to bardzo proszę, może ktoś by chciał przypomnieć coś, co pamięta. Poruszaliśmy temat Izraela i pogan. Tak? Temat jest rozwojowy, ponieważ 9, 10, 11 rozdział rozwija ten temat. Paweł prowadzi taki wywód, który podsumowuje w rozdziale 11, tak jak mamy tam podzielony ten list. Natomiast już sobie część rzeczy omówiliśmy. I co pamiętacie?
Także zwracam uwagę na posłusznych i nieposłusznych Izraelitów. Mm-hmm. I tak było w zasadzie od początku. Mm-hmm. Ale zawsze też, oprócz tych nieposłusznych, zawsze Bóg zachowywał sobie resztę wyboru łaski, do których należeli właśnie ci posłuszni.
To była resztka Izraela.
Tak, w ten sposób nigdy Izrael nie był odrzucony cały, tak?
Tak. Nad czym Paweł ubolewa?
Nad tym, że Izrael, pomimo że słyszał o Galię, słyszy, nie przejął. Niektórzy z Izraela jej nie przyjęli.
Gdyż... Wielu Izraelitów nie przyjęło jej. I Paweł ubolewa nad każdym z nich. Bo to są jego kto?
Bracia.
To jest rodzina, krewni według ciała. Tak? Nie dość tego, tym, co ich obciąża również, tych, którzy tak się buntują, jest również to, że ten, który do nich przyszedł, Chrystus, według ciała jest kim?
Żydem.
Więc Paweł nad tym ubolewa, że coś, co było skierowane przede wszystkim do jego rodziny, byśmy tak powiedzieli, wiele osób z tej rodziny tego nie przyjęło. I Paweł jest bardzo smutny z tego powodu, ponieważ wie, że Ewangelia była Izraelitom głoszona w pierwszej kolejności, I tu czytaliśmy o tym od początku. Izraelici byli spadkobiercami wszystkich obietnic, błogosławieństw, mieli nadane prawo. Z nimi było zawarte przymierze. I mimo tego, że była im głoszona Ewangelia, nie uwierzyli, wielu z nich nie uwierzyło, ale część uwierzyła i o tym będzie troszeczkę dalej. Natomiast w rozdziale 10 Paweł porusza jeszcze jedną kwestię, którą dzisiaj chcieliśmy omówić, chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili, ponieważ widać z tych dwóch rozdziałów, które już przeczytaliśmy, że udział w zbawieniu mają kto?
Poganie.
Poganie również. I nie jest to przypadek. Nie jest to coś, czego Bóg nie wiedział. Bóg o tym wiedział od początku i od początku to zaplanował, że poganie będą mieli udział w zbawieniu, nie tylko Żydzi. Że pojednanie z Bogiem jest możliwe tylko przez wiarę, tak jak czytaliśmy wcześniej, że Bóg widzi, kto uwierzy, kto nie uwierzy, ale liczy się wiara, nie uczynki. Dzięki uczynkom nie można się pojednać z Bogiem. Izraelici się o to potknęli, jak to nazywa Paweł, ponieważ chcieli, mieli własną sprawiedliwość, tak? A przez to nie przyjęli sprawiedliwości Bożej.
Jedna im pasowała, druga nie.
Tak. Tak. I dzisiaj sobie omówimy właśnie tą kwestię. Omówimy sobie temat sprawiedliwości z wiary. Temat, czy sprawiedliwość z wiary, teraz sobie przeczytamy ten rozdział, czy sprawiedliwość z wiary jest zgodna z prawem Bożym? Czy sprawiedliwość z wiary jest zgodna z prawem Bożym? Czyli innymi słowy, o usprawiedliwieniu własnym i Bożym. Będziemy sobie o tym mówić. Czytamy sobie pierwszych 15 wersetów.
Czyli
o usprawiedliwieniu własnym i Bożym. Bo Izrael jest narodem wybranym. Bóg decyduje o powołaniu i wybraniu Izraela. To Bóg zadecydował, tak? Bóg odrzucił tych, którzy nie uwierzyli, ale nie odrzucił narodu. Tych, którzy nie chcieli uwierzyć, zostali odrzuceni. Ale Bóg wybrał tych, którzy uwierzyli, i do nich dołączyli poganie w to miejsce. O tym jeszcze będziemy sobie dokładniej czytać, bo to już Paweł zasygnalizował, ale będzie to bardzo ładnie pokazywał na przykładzie drzewa oliwnego. Pięknie będzie taki obraz, będzie na przykładzie właśnie tego, jak funkcjonuje drzewo oliwne i inne drzewa. Paweł pięknie to będzie przedstawiał, jak to technicznie wygląda, dlaczego tak się stało. Jeszcze wszystko jest przed nami. Natomiast jest ważne to, że Bóg odrzuca tych, którzy nie uwierzyli, a usprawiedliwia i powołuje tych, którzy uwierzyli. Czyli u podstawy wszystkiego leży wiara. Wiara. U podstawy wszystkiego leży wiara. Bóg, wiedząc o tym, co się stanie, zaplanował już wszystko dużo wcześniej, ale wiara jest tym, co decyduje. Tak jak przykłady, które tam czytaliśmy z Jakubem, Ezawem, z Faraonem. Bóg wie wszystko wcześniej i każdą sytuację potrafi tak wykorzystać, żeby sobie z tego chwałę odebrać. Sobotnie studium też tu pomaga, prawda? Ostatnie sobotnie studium dużo, dużo moim zdaniem wyjaśniło, wniosło do tematu, także warto o tym pamiętać. Idziemy dalej w temacie Izraela dzisiaj, ponieważ ten temat, przeczytajmy może te 15 wersetów 10 rozdziału i sami zobaczycie, że tu Izrael jest w pierwszej trójce tematów najważniejszy. Kto chce przeczytać tych 15
wersetów? Proszę. Bracia, pragnieniem mego serca i modlitwą, którą zanoszę do Boga za Izrael, jest jego zbawienie. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale nie według poznania. Nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. Końcem bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto wierzy. Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest prawa. Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Sprawiedliwość zaś, która jest z wiary, tak powiada. Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa na dół sprowadzić. Albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić. Ale cóż mówi? Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mówi bowiem Pismo, każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszą bez kaznodziei? Jakże też będą głosić, jeśli nie zostaną posłani? Jak jest napisane, o jak piękne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy.
Okej. Mamy przeczytany ten fragment i sobie spróbujmy odpowiedzieć na pytania. Na czym polega sprawiedliwość własna z uczynku? Na czym polega sprawiedliwość Boża z wiary? Czy są one ze sobą zbieżne, czy sobie przeciwne? Dlaczego Chrystus jest końcem prawa? Co to oznacza? I ostatnie, jak można zostać usprawiedliwionym z wiary? I mamy po jednej stronie kartki sprawiedliwość własna z uczynków. Tutaj niewiele miejsca potrzeba na to, żeby wynotować.
Mogę poprosić jeszcze o pierwsze i ostatnie pytanie?
Na czym polega sprawiedliwość własna z uczynków? A ostatnie pytanie, jak można zostać usprawiedliwionym z wiary? Dzięki. I teraz tak, jedna część to jest sprawiedliwość własna z uczynków, a druga sprawiedliwość Boża z wiary. Tutaj dużo więcej miejsca potrzeba na to. Teraz mamy już omówiony ten rozdział pod kątem Żydów wierzących, niewierzących, pod kątem pogan, więc będzie już nam łatwiej. Co możemy powiedzieć o sprawiedliwości własnej z uczynków? Czym ona się charakteryzuje? Zobaczcie.
Bazuje na własnych uczynkach.
Drugi werset. Czym ona się charakteryzuje?
Gorliwością.
Gorliwością się charakteryzuje. Czyli charakteryzuje się gorliwością, tak? Czy nie?
Tak.
Charakteryzuje się gorliwością.
Do Boga.
Tak, do Boga. Zobaczcie sobie list do Galacjan. Pierwszy rozdział, 12, 13 i 14 werset. Co Paweł o sobie mówi? Przypomnijmy to.
Nie otrzymałem jej bowiem ani...
Ewangelii, którą... Tak?
Tak.
Okej, to czytaj dalej.
Ewangelia. Mhm. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się jej od człowieka, ale przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w judaizmie, że ponad miarę prześladowałem Kościół Boży i niszczyłem go. I wyprzedzałem w judaizmie wielu moich rówieśników z mojego narodu, będąc bardzo gorliwym zwolennikiem moich ojczystych tradycji.
Jednego nie można Pawłowi było zarzucić, to braku gorliwości. Ale Paweł nazywa tą gorliwość tutaj, w drugim wersecie, jak? Gorliwość dla kogo Paweł był gorliwy wtedy?
Dla Boga.
Ale nie według poznania.
Ale nie według poznania. On nie rozumiał. On, wydawało mu się, że on rozumie, to było jego poznanie, ale nie było w tym Bożego poznania. Czyli sprawiedliwość własna z uczynku charakteryzuje się gorliwością dla Boga, ale nie według poznania woli Bożej. I kogo ona tutaj charakteryzuje? Pogan?
Nie.
Niewierzących Żydów, tych, którzy nie uwierzyli. Tak? I Paweł takim właśnie człowiekiem był. On był bardzo gorliwy, ale jego gorliwość nie w tą stronę szła. On liczył, że będzie się Bogu podobał, kiedy będzie zwalczał sektę uczniów Jezusa z Nazaretu. Tak? Tak to nazywali, sekta. Więc to się charakteryzuje tym sprawiedliwość własna. Czyli gorliwością dla Boga, ale według własnego zrozumienia, a nie według Bożego poznania. Zobaczcie dalej. Trzeci werset, co mówi o sprawiedliwości własnej? Dlaczego ona jest taka, a nie inna?
Bo nie zna Bożej sprawiedliwości.
Tak, bo nie znają, ci, którzy są tacy gorliwi, nie znają Bożej sprawiedliwości, nie rozumieją jej, nie mają rozeznania. Nie znają jej. A w związku z tym, że są, nie znają, co zrobili?
Nie poddali się sprawiedliwości.
Mają chęć i ustanowili własną sprawiedliwość. Nie zrozumieli sprawiedliwości Boga i ustanowili własną. Pan Jezus wielokrotnie poruszał ten temat, wykazując uczonym w Piśmie, że oni nie rozumieli prawa, które Bóg nadał przez Mojżesza na Synaju. I interpretowali je po swojemu, na własny użytek, nie rozumiejąc jego. Pan Jezus mówi, nauczcie się, tak? miłosierdzia chce, a nie ofiary, tak? Mówi, idźcie i nauczcie się, co znaczy być miłosiernym, tak? Idźcie i nauczcie się, idźcie, sprawdźcie. Nie wiecie tego? Pan Jezus wielokrotnie wykazywał to, że oni mieli znajomość, tak, pism, ale nie rozumieli ich znaczenia. Często wypaczali treść, sens prawa mojżeszowego. I na tym to polegało, że nie mając znajomości sprawiedliwości Boga, na czym Boża sprawiedliwość polega, ustanowili własną na podstawie uczynków. I bardzo ładnie to widać właśnie, kiedy czytamy życiorysy Pana Jezusa, Mateusza Ewangelię, tak, Łukasza, Marka, Jana, to widać, jak często ta gorliwość, ta taka chęć wypełniania prawa kierowała się w złą stronę. Tak, to była gorliwość w modlitwach na rogach ulic, tam, tak, w dawaniu, w modleniu się, w dawaniu różnych tam
jałmużny,
na pokaz wszystko było, tak, ale też przekręcanie prawa, tak, interpretowanie go na swój sposób. Ta gorliwość była przeróżna, tak, ale niestety ona się nie opierała na sprawiedliwości Bożej. I ona była własna, z uczynków. Bo ci wszyscy, którzy tak postępowali, liczyli, że z powodu swoich uczynków będą usprawiedliwieni przed Bogiem. I teraz zobaczcie piąty werset, co mówi. Co Mojżesz mówi? Mojżesz powiedział takie słowa.
Kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył.
Tak.
Mówiąc o sprawiedliwości.
Tak. Kto je wypełnia, przez nie będzie żył. Tak. Tak mówiło prawo. Zobaczmy sobie Księgę Kapłańską. Jeśli dobrze to wynotowałem. Kapłańska. To jest innymi słowy trzecia Mojżeszowa. 18 rozdział, 4 i 5 werset.
Wypełniajcie moje prawa i przestrzegajcie moich ustaw, abyście postępowali według nich. Ja jestem Pan, wasz Bóg. Przestrzegajcie więc moich ustaw i moich praw, bo jeśli człowiek je wypełnia, będzie przez nie żył. Ja jestem Pan.
Jeżeli człowiek je wypełnia, przez nie będzie żył. Tak mówiło prawo?
Tak
mówiło prawo. Kto je wypełnia, przez nie będzie żył. I ktoś mógłby powiedzieć, bo zaraz czytamy co, ale co mówi sprawiedliwość, która jest z wiary? Tak? Jakby w kontraście jest podane, tak? Bardzo ważne, bądźcie uważni. Będę to tłumaczył. Bo pozornie by się wydawało, że usprawiedliwienie z wiary jest sprzeczne z usprawiedliwieniem z prawa, czyli byśmy powiedzieli z uczynków, tak? Tylko pozornie. To nie jest sprzeczne, to nie jest kontrast, tylko trzeba zrozumieć, że wszystko ma swoje miejsce. Oni ustanowili własne. Oni uznali, że usprawiedliwienie z prawa jest docelowe, że ono samo w sobie już nic więcej nie trzeba. Jest prawo mojżeszowe, jest sprawiedliwość ustanowiona z prawa mojżeszowego i nic więcej już nie potrzeba. To jest już finisz. Teraz tylko tak możesz zostać usprawiedliwiony przed Bogiem. Inaczej nie. Więc sprawiedliwość własna oparła się na niezrozumieniu całokształtu Bożego usprawiedliwienia, którego prawo mojżeszowe było tylko elementem. Oni na nim oparli swoją sprawiedliwość. Wtedy, kiedy się pojawił Chrystus, okazało się, że to jest problem. Że to był błąd w rozumowaniu. Więc sprawiedliwość własna polega na tym, że w miejsce sprawiedliwości Bożej, wykorzystując tekst Słowa Bożego, ustanawia się własną sprawiedliwość z uczynków. Tak jak zobaczycie końcówkę rozdziału 9, tak? I czytamy tam od 30 wersetu. do 33. Przypomnijmy sobie ten fragment.
Cóż więc powiemy? To, że poganie, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, sprawiedliwości, która jest z wiary. Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia. Jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia, a każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.
Tak. Potknęli się o wiarę. Oni nie zakładali, że coś jeszcze jest potrzebne. Były uczynki, było prawo. Tak robię, będę żył. Przychodzi Chrystus i mówi: wierzcie we mnie. I jest problem. I jest problem. Nie na takiego Mesjasza czekali. I teraz zobaczcie, przechodzimy do drugiej rubryczki, czyli usprawiedliwienie z uczynków, tak, polega na tym, że ma się przekonanie, że pełnienie uczynków daje zbawienie samo w sobie. Że Bóg ocenia cię na podstawie tych uczynków, które wykonujesz według prawa. Nie tak, jak Bóg tego chce, jak ty sobie sam zinterpretowałeś to. To jest poleganie na kim?
Na sobie.
Na sobie. To był problem, że oni na sobie zaczęli polegać. Poleganie na sobie i swoich możliwościach, aby osiągnąć cel. Czyli Bóg będzie patrzył na mnie, jak ja sobie poradziłem. Tak jak się modlił ten uczony w piśmie: dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ten, bo ja daję to. Tak? To jest właśnie ten, to jest przykład takiej postawy człowieka, który nie wiedział, czym jest sprawiedliwość Boża, ale miał własną?
Miał.
Był gorliwy?
Był.
Jak najbardziej. I Paweł mówi, że ja taki byłem. Więc Paweł doskonale wie, jak to mówimy dzisiaj tak kolokwialnie, z czym to się je. Tak? Takie przekonanie, że się na sobie polega, jest zgodne z wolą Bożą?
Nie.
Nie jest zgodne. Prowadzi ono do gorliwości, ale która co? Podoba się Bogu czy nie?
Nie.
Wielu ludzi dzisiaj na świecie jest gorliwych w swoich poglądach, w swoich wyznaniach, tak, w swoim zrozumieniu, w swojej filozofii życiowej i są gorliwi w tym, co robią. Jak popatrzymy dzisiaj na wyznawców innych religii, tak, na muzułmanów, na wyznawców hinduizmu, oni są gorliwi. Często potrafią nawet kosztem swojego życia i zdrowia pewne rzeczy robić. Są gorliwi?
Nieprzeciętnie.
Ale niestety taka gorliwość nie podoba się Bogu. Więc teraz, wracając z dalekiej wycieczki innych religii, patrzymy tutaj, jak Żydzi, mając społeczność z Bogiem, kontakt z Bogiem, mając prawo nadane na Synaju, to nie jest jakaś tam religia, to jest wiara w Boga Abrahama, Izaaka i Izraela. Oni nie potrafili tego zrozumieć i na podstawie tego zrobili własną wersję usprawiedliwienia. I teraz to usprawiedliwienie poddaje się usprawiedliwieniu Bożemu?
Nie,
bo Bóg nie usprawiedliwia na podstawie uczynków i tego, co ty dokonałeś. Czytaliśmy to w rozdziale 9 teraz. Potknęli się, bo Boże usprawiedliwienie było w tym, który przyszedł i który się okazał kamieniem obrażenia. I dlatego się okazał, dlatego został nazwany kamieniem obrażenia. Dlaczego? Bo wielka obraza, wielkie zgorszenie, jak przyszedł wcielony Bóg i zaczął mówić rzeczy, które im się nie podobały. On źle mówił, toż to Bóg. On tylko dobrze mógł mówić. Ale ich pojęcie, zrozumienie było sprzeczne z tym, jak Bóg zaprezentował teraz usprawiedliwienie. I to był problem. To była sprawiedliwość własna, z uczynków. To była ich chluba i ich chwała. Ale byli też tacy, którzy tych uczynków nie mieli. którzy mieli świadomość swojej słabości, swojej grzeszności, i oni czekali na Boże zmiłowanie. I ich czekanie na Chrystusa znalazło odzwierciedlenie w ich postawie, kiedy Chrystus przyszedł. I teraz jak przyjdziemy, zobaczcie do... Pamiętajmy, cały czas bazą tutaj w tym wszystkim, w tym całym fragmencie jest Izrael. To, że my rozważamy ten temat, to nie zapominajmy, że u podstawy tego leży Izrael. Paweł pokazuje, gdzie był problem i jak on został rozwiązany. Ale uczymy się tutaj też, na czym polega sprawiedliwość własna i sprawiedliwość Boża, żebyśmy jej też nie pomylili w swoim życiu. Bo łatwo jest to pomylić. Nawet kiedy już jesteśmy osobami, które zaufały Bogu, łatwo jest się pomylić i wpaść w kłopoty. To teraz popatrzmy sobie, co możemy powiedzieć o sprawiedliwości Bożej z wiary. Czytamy sobie werset 3-4. Tak. A, no dobrze, już tutaj sobie przeczytamy. Okay.
Jest przeciwna sprawiedliwości własnej.
Mm-hmm. Jest przeciwna. W kontraście jest do sprawiedliwości własnej. Nie poddali się ona. Nie możesz się poddać sprawiedliwości Bożej, jeśli jesteś zwolennikiem i praktykantem sprawiedliwości własnej. Ty się nie poddasz sprawiedliwości Bożej, bo ty musisz całkowicie zmienić myślenie, przestawić się. I teraz co mówi Paweł? Dlaczego tak jest? Bo co? Czwarty werset mówi.
Końcem prawa jest Chrystus.
Końcem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu wierzącemu. Czyli sprawiedliwość Boża z wiary mówi co? Że końcem prawa, finałem, zwieńczeniem prawa jest kto?
Chrystus.
Chrystus, aby był co? Usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Gdyż Mojżesz mówi co? Kto je wypełnia, przez nie będzie żył. I teraz warto sobie kilka fragmentów przypomnieć, żeby zrozumieć, co to znaczy, że końcem prawa jest Chrystus. W jakim sensie? Dlaczego Paweł tu przywołuje Mojżesza, tak? I za chwilę w kontraście podaje, że Chrystus jest końcem prawa. Zobaczmy sobie trzy fragmenty, które moim zdaniem rzucą światło na to. Dzieje apostolskie, 13 rozdział. Pójdziemy tak po kolei. Dzieje, Rzymian i Galacjan. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 38-39 werset. Zobaczcie, co tam jest napisane.
Niech więc będzie wam wiadomo, mężowie, bracia, że przez niego zwiastuje się wam przebaczenie grzechów. I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza.
W imieniu Jezusa jest usprawiedliwienie z grzechów i to takie, którego nie mogło jakie prawo zagwarantować?
Mojżesza.
Prawo, które Bóg nadał przez Mojżesza. Pamiętamy list do Hebrajczyków? Kto studiował, to pamięta. W czym były słabe ofiary ze zwierząt? Nie gładziły grzechów. Dawały tylko cielesną czystość, czyli znowu przystęp do świątyni, przystęp do Boga, ale doraźny, nietrwały, ponieważ one były składane ciągle. Rok w rok, dzień w dzień były składane. I oczyszczały na bieżąco, ale nie mogły oczyścić raz na zawsze. Więc ofiara Chrystusa przyniosła Żydom to, czego prawo mojżeszowe im nie było w stanie przynieść. Umowa z Synaju nie była w stanie przynieść. Ale miało swoje zadanie. Utrzymywało ich w czystości. I teraz zobaczcie Rzymian, 3 rozdział, 27-28 werset. Co ten fragment mówi? Przypomnijmy sobie, bo to list do Rzymian, kontekst najbliższy.
I ten, który jest nieobrzydzany z natury, wypełnia prawo.
Co ty czytasz? Trzeci rozdział?
A przepraszam.
Trzeci rozdział, 27-28.
Właśnie coś myślę. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa.
Człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Bez uczynków prawa. Czyli o usprawiedliwieniu decyduje co? Wiara, a nie wcześniejsze pełnienie uczynków prawa. Ale jakie pełnienie uczynków prawa? Jakie? Przecież byli Izraelici, jak czytamy na przykład, przywołam tych najbardziej znanych rodziców Jana, Chrzciciela, co Bóg o nich mówi?
Sprawiedliwi.
Sprawiedliwi według czego?
Prawa.
Według prawa. To co, to niedobrze? Jakiego pełnienia prawa? Nie z uczynków prawa. Albo czytamy bohaterów wiary, 11 rozdział Hebrajczyków. Komu oni byli posłuszni? Według jakich standardów? Jakiego prawa?
Mojżeszowego.
To co? To. Więc ważne. Pamiętajmy o kontekście, który Paweł tutaj wyjaśnia. Jeszcze raz przeczytajmy sobie Rzymian. Ten werset jeszcze raz. Przeczytaj jeszcze raz ten fragment z Rzymian.
Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa.
Prawo uczynków. Nie jest prawo mojżeszowe. Prawo uczynków. Tam jest pokazana, jak pamiętacie, pewna zasada, że prawo uczynków, pełnisz uczynki, one ci dają zbawienie. Popatrzcie, sprawiedliwość własna z uczynków. Prawo mojżeszowe czym tutaj w tym wypadku jest? Narzędziem do zastosowania prawa uczynków. Rozumiecie czy nie? Jest zasada. Będę pełnił takie i takie uczynki i będę, to mi da przed Bogiem usprawiedliwienie. Tak? Bóg mnie usprawiedliwi na podstawie moich uczynków. A teraz ktoś powie, to jakie uczynki ty pełnisz? Ano wziąłem sobie prawo mojżeszowe i te uczynki z prawa pełnię. Czyli nie samo prawo mojżeszowe. On wymyślił sobie zasadę i wziął konkretny zestaw przepisów, żeby go zastosować do tej zasady, którą on wymyślił. Nie odwrotnie. Bo Mojżesz powiedział, kto je pełni, będzie żył. Ale Mojżesz nie dał tej zasady, że ty je pełnisz i to ci da zbawienie wieczne. Będziesz żył. Ale co on rozumiał przez to? Jeżeli nie patrzyłeś na to, na kogo czekasz, to mogłeś swoją doskonałość znaleźć w prawie. Ale to samo prawo i ten sam Mojżesz powiedział proroka, jak ja wzbudzi wam Pan. Jeżeli ktoś o tym zapomniał i jego będziecie słuchać, on przyjdzie i wam coś będzie mówił. On przyszedł, zaczął mówić, ale to nie pasowało. Dlaczego? Bo oni już coś innego myśleli. Właśnie sprawiedliwość z uczynków. Więc sprawiedliwość, prawo uczynków i prawo wiary. Pewne prawo. Uczynki mnie prowadzą do czegoś albo wiara. I tak samo mamy tutaj, zobaczcie. Końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Zobaczcie jeszcze na koniec Galacjan, trzeci rozdział. Galacjan, trzeci rozdział. Od dziewiętnastego. Do końca może. Przeczytajmy ten cały fragment i zwrócimy uwagę na to, co nas interesuje.
Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowiona przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. Lecz gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod pedagogiem. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą dziedzicami.
Po co jest prawo? Czy ono jest sprzeczne z obietnicami Bożymi? Sprzeczne z wiarą? Nie. Ono dotyczyło Żydów. I teraz co mówi Paweł w liście do Galacjan? Popatrzmy, złączmy to razem z tym, co mówi tutaj. Co on mówi? Mojżesz co mówi? Kto je wypełnia, przez nie będzie żyć. Ale na co Żydzi czekali?
Mesjasz.
Który był zapowiedziany już Ewie.
A prawo miało ich pilnować. To
Bóg nadał prawo i wytłumaczył. Paweł to rozumiał. Paweł to rozumiał. Więc nie stało nic na przeszkodzie, żeby inni to zrozumieli. I wielu to zrozumiało. Prawo zostało dane, żeby Izraelici, pełniąc je, będąc posłuszni Bogu, i to czytaliśmy i studiowaliśmy również, tu nie chodziło o czyste literalne wypełnianie, ale o postawę, o posłuszeństwo Bogu w sercu, o pragnienie bycia posłusznym Bogu. I wtedy ten zestaw przepisów, ofiar, obmywań był traktowany przez Boga jako akty posłuszeństwa, które sprawiały, że trwałeś w wierze, w oczekiwaniu na spełnienie obietnicy. Tak jak w rozdziale 11 listu do Hebrajczyków jest napisane, że ci, którzy żyli tam, oni zakończyli życie, ale nie doczekali się spełnienia obietnicy. Tak? Bo ona przyszła później. Oni nie doczekali za życia, co nie oznacza, że nie doczekali w ogóle, tak? No bo to o tym jest mowa, że nie doczekali za życia. I teraz wypełnianie prawa miało swój cel. Te pełnienie uczynków nie dawało samo w sobie zbawienia, jak mówi Paweł, ale co dawało? Dawało motywację i siłę, wytyczne do posłuszeństwa, jak być posłusznym Bogu, żeby dotrwać z wiarą do końca życia albo do przyjścia Mesjasza. I ono pełniło rolę takiego stróża, pedagoga, nauczyciela takiego, który pilnuje uczniów. Ale to miał swój czas. Uczył się do pewnego czasu. Aż co przyszedł? Wypełnienie obietnicy przyszło. I wtedy już pedagog nie jest potrzebny, bo przyszedł ten, którego macie słuchać, jak mówił Mojżesz. Przyjdzie ten, wy jego słuchajcie. I on przyszedł, nie dość, że wyjaśnił, jak należy prawo rozumieć, na początku zrobił pierwszą rzecz, kazanie na górze, wyjaśnił, czym jest prawo. Poprzestawiał trochę tamte słupki dla tych, którzy uważali lepiej. Wielu nie przyjęło tego, ale też byli tacy, którzy oddali chwałę Bogu. I pokazał, czym było to prawo, jaką rolę pełniło i co jest końcem prawa, co jest zwieńczeniem prawa. Ci, którzy naprawdę byli posłuszni prawu, co zrobili, kiedy przyszedł Chrystus? Uwierzyli!
Uwierzyli!
To ten, jak przyszedł, ten mówi, widziałem cię, ty jesteś prawdziwie Mesjasz, ty jesteś król Izraela. Chodźcie za mną łowić ryby. Zostawili wszystko, poszli. Do Mateusza, zostaw to cło, chodź za mną. Zostawił i poszedł. I wielu za nim szło. Dlaczego? Bo oni doczekali tego, na co czekali. Ten, który wziął na ręce małego Jezusa, Symeon, powiedział: Boże, dziękuję Ci, że moje oczy oglądały zbawienie. Czy on nie był posłuszny prawu Mojżeszowemu? Ale on był właściwie posłuszny. On nie liczył na to, że go uczynki zbawią. On mówi: ja widzę moje zbawienie. Tu jest moje zbawienie, na rękach, a nie w moich uczynkach. on to rozumiał. Więc byli Żydzi, którzy rozumieli, którzy uwierzyli i przyjęli. Więc końcem prawa jest Chrystus, nie oznacza, że prawo jest przeciwko obietnicom Bożym. Co oznacza według was? Co oznacza, że końcem prawa jest Chrystus?
Że prawo
no jest ostatecznym wypełnieniem prawa.
Ostatecznym aktem posłuszeństwa prawu Żydzi, którzy przyjęli Mesjasza, w ten sposób okazali swoje ostateczne posłuszeństwo prawu. Czyli w ich życiu widać, że prawo spełniło swoje zadanie. Było pedagogiem do Chrystusa. Ci, którzy nie zrozumieli prawa z Żydów, ono nie było ich pedagogiem. Ono było źródłem ich zbawienia. Było narzędziem do otrzymania zbawienia z prawa uczynków. Oni ustalili, że nasze zasady to będą nauczynki, wzięli sobie prawo mojżeszowe i je tak dopasowali, jak im pasowało. I kiedy przyszedł Chrystus, to się okazało, że usprawiedliwienie z wiary jest dla nich nie do przyjęcia, bo oni mieli własne. Sprawa uczynków. Prawo mojżeszowe samo w sobie nie jest prawem uczynków. Ono zostało zaadoptowane do prawa uczynków przez Żydów. Oni mieli narzędzie. Natomiast Mojżesz, mówiąc o tym, kto je wypełnia, przez nie będzie żył, nie miał na myśli zbawienia samego w sobie z prawa, ale tego właśnie działania pedagogicznego, które miało trzymać Żydów w posłuszeństwie Bogu, aż przyjdzie Mesjasz. Tego Bóg od nich oczekiwał. Posłuszeństwa. Trwania w przymierzu. I było wielu na przestrzeni dziejów Żydów, którzy dobry użytek z prawa robili. Oni rozumieli, czym prawo jest. A byli tacy, co nie rozumieli. Jedni polegali na sobie, drudzy na Bogu. Tak jak Dawid mówi, błogosławiony człowiek, któremu Pan nie policzy grzechu. To na co on liczył? Na Bożą łaskę. Mówi, Panie, nie przyjmiesz ode mnie żadnej ofiary. Przebacz mi, a wtedy Ci złożę dziękczynienia. Byli ludzie, którzy to rozumieli. Ale byli tacy, którzy nie rozumieli. Więc końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak? To jest przede wszystkim mowa o Żydach, dla których końcem prawa był Chrystus, co nie oznacza, że w Chrystusie prawa nie ma, bo wiemy, że jest, ale mówimy o konkretnym zestawie przepisów, który pełnił rolę pedagogiczną. Ale też końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Otwórzmy znowu trzeci rozdział listu do Rzymian. I przeczytajmy sobie od 28 do 31 wersetu.
Tak więc stwierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów, czy też nie pogan? Istotnie i pogan. Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże. Przeciwnie, utwierdzamy prawo.
O co chodzi? Co znaczy końcem prawa jest Chrystus? Chrystus otworzył drogę dla kogo? Którzy prawa nie znali. Dla wielu pogan, którzy słuchali Ewangelii, prawo było obce, mojżeszowe. Nie wszyscy chodzili do synagogi i słuchali Żydów. Byli tacy, którzy czcili bożki. I nagle dowiedzieli się, że jest droga do osiągnięcia zbawienia. Więc Chrystus otworzył również drogę dla pogan, żeby nie tylko Żydzi byli zbawieni, ale też poganie. On zakończył jeden etap w życiu Żydów i otworzył drogę dla wszystkich. Dla tych, którzy z prawa byli i dla tych, którzy byli bez prawa. Końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I Żyd, i poganin.
Odnośnie Żydów można by było tak powiedzieć, ci Żydzi, którzy przestrzegali prawa zgodnie z Bożą wolą, przyjęli Mesjasza i usprawiedliwienie z wiary.
Dokładnie, tak. Dokładnie. A Chrystus też otworzył nową drogę, bo końcem prawa jest Chrystus dla Żydów, ale aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy, bo gdyby dalej było tylko z Żydów usprawiedliwienie, to poganin musiałby się przejść najpierw na żydostwo, obrzezać się mężczyzna, przyjąć wszystkie zasady i dopiero wtedy szukać zbawienia. A Chrystus otworzył drogę bez tego. Nie trzeba się obrzezywać. Nie trzeba pełnić tych wszystkich przepisów. Uwierz, a będziesz zbawiony. Chrystus otworzył drogę. Dlatego on zakończył pewien etap w dziejach Izraela i otworzył drogę dla całej ludzkości. Dla wszystkich. Rozumiecie?
Tak.
To jest bardzo głębokie to słowo, końcem prawa jest Chrystus. I jeśli niedokładnie jest rozważane, jeśli jest rozważane nie w kontekście ksiąg prawa, dziejów Izraela, to prowadzi do błędnych wniosków często, bardzo takich powierzchownych, że teraz prawa nie ma, że prawo było niedobre, łaska jest dobra, że prawo to obciążało ludzi i było B, a Chrystus jest dobry, że tylko miłość, a tu tylko uczynki, że prawo było tylko z uczynków, a teraz to łaska jest, że to sobie przeciwne jest. Paweł mówi, czy prawo jest przeciwko obietnicom Bożym? Nigdy w życiu. Trzeba tylko wiedzieć, czym ono jest. Jeżeli ktoś zrobi zły użytek z prawa, no to będą konsekwencje. Nic nie jest przeciwko obietnicom Bożym, bo wszystko ustalił Bóg w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, w odpowiednim celu. I są rzeczy, które dotyczą Żydów, tak jak tu czytamy, ale też patrzmy, co dotyczy nas z pogan, którzy Żydami nie byliśmy i nigdy nie będziemy. Bo Żydem się człowiek rodzi, a nie staje. Nawet ci, którzy byli włączeni do narodu izraelskiego, z pogan, oni byli częścią narodu, natomiast nie byli rdzennymi z pochodzenia ciała Żydami. A ci byli spadkobiercami po pierwsze wszystkich obietnic. Potomkowie Abrahama, Izaaka, Izraela. Ale też pamiętamy rozdział 3, 4, tak? Dzieci Abrahama według wiary. I Żydzi, i poganie. Dlatego Abraham został, przymierze zostało z nim zawarte przed obrzezaniem, a nie po. Pamiętacie? Już nie będę tego powtarzał, powinniście to pamiętać. To wszystko jest ważne, dlatego że to się łączy w logiczną całość teraz. Paweł prowadzi logiczny wywód i jeżeli zapomina się o jakichś elementach, to tu może coś nie pasować, ale trzeba sobie przypomnieć. Czyli końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Pedagog już jest niepotrzebny. Dlaczego? Bo przyszedł ten, który usprawiedliwia. Pedagog był potrzebny. On nie stał w sprzeczności, on pełnił swoją rolę. Problem polegał na tym, że niektórzy nie przyjęli tej roli pedagoga i zrobili narzędzie z prawa dla własnego usprawiedliwienia, dla własnych zasad usprawiedliwienia. I to był problem. Bo Bóg nie dał po to prawa.
To oni nadali inny cel.
Tak, inny wydźwięk tego prawa nadali. Mojżesz powiedział, pełnisz, będziesz przez nie żył. Wszyscy bohaterowie umarli w wierze, nie doczekawszy tego, co głosiła obietnica, ale umarli w wierze. I Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. Będziesz żył? Będziesz żył. Dlaczego? Bo umarłeś w wierze w oczekiwaniu na Mesjasza i robiłeś dobry użytek z prawa. Ale pamiętajmy, to jest historia Żydów, nie pogan. Tak jak wcześniej czytaliśmy, poganie mieli sumienie, nie prawo nadane na Synaju. Ono nie dotyczyło pogan w ogóle. Więc końcem prawa jest Chrystus. I zobaczcie dalej. Mamy 6-11 wersetu, taki długi wywód. I po kolei, co mówi sprawiedliwość z wiary? Zobaczcie. Ale sprawiedliwość z wiary co mówi?
Nie mów w swym sercu, kto wstąpi do nieba. To znaczy, aby Chrystusa na wieś sprowadzić.
Tak.
Kto wstąpi do otchłani. To znaczy, aby Chrystusa od umarłych wyprowadzić.
Dobrze. I teraz powiedzmy sobie, co mówi sprawiedliwość z wiary? Nie mów w swoim sercu co?
kto wstąpi do nieba.
Jezus powiedział tak, przyszedłem od Ojca, a wy mi co? Nie wierzycie. Mhm. A oni co mówili? Przecież to syn cieśli. A jego matka to Maria, którą znamy. Jak on z nieba przyszedł? Co zrobiono? A sprawiedliwość z wiary co mówi? Nie mów w swoim sercu co?
Kto wstąpi do nieba?
Aby Chrystusa sprowadzić na dół. Nie poddawaj wątpliwość tego, co się stało. Tak samo co?
Kto wstąpi do otchłani?
Nie kwestionuj zmartwychwstania Chrystusa. Bo co mówi słowo wiary? Dalej czytamy.
Blisko ciebie jest słowo na twoich ustach i w twoim sercu.
W sercu. To jest co?
To jest słowo wiary, które głosimy.
Zobaczcie Księgę Powtórzonego Prawa. 30 rozdział. Księga Powtórzonego Prawa, 30 rozdział, bo Paweł tutaj cytuje słowa z Księgi Prawa. 30 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, 11 do 15 wersetu.
To przykazanie bowiem, które ci dziś nakazuje, nie jest zakryte przed tobą, ani nie jest zbyt dalekie. Nie jest w niebie, byś miał mówić, któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam i opowie je nam, abyśmy je wypełniali. Nie jest też ono za morzem, byś miał mówić, któż dla nas popłynie za morze i przyniesie je nam i opowie je nam, abyśmy je wypełniali. Lecz to słowo jest bardzo blisko ciebie, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je wypełniał.
Zobaczcie, co Paweł mówi przez te słowa tutaj, teraz. O czym tu jest mowa? Księdze Mojżesza?
O tym, co zostało nadane.
A co zostało nadane?
Pytanie.
Prawo! I teraz Mojżesz mówi tak. Nie mów w swoim sercu, kto mi te prawo wyniesie. Ja nie wiem, co ja mam słuchać, co ja mam robić. Nie mów, że trzeba za morze gdzieś jechać. Prawo jest tu, blisko ciebie, w twoim sercu. Możesz je przeczytać i mieć pragnienie je wypełniać. To jest prawo. To, które Bóg dał. A teraz co mówi tutaj? Wyjaśnia, o co chodzi. Blisko ciebie jest słowo. W twoich ustach i w twoim sercu. To jest co?
Słowo wiary, które głosimy.
To jest to słowo, które my głosimy. A my głosimy co? Co mówi sprawiedliwość z wiary?
Aby uwierzyć w Chrystusa.
Przeczytajmy. Jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa, czyli że Jezus jest Panem. Nie Pana Jezusa albo Panią, tylko Pana Jezusa, że On jest Panem. Że Jezus jest Panem, tak? I uwierzysz?
Że wskrzesił go z martwych.
Będziesz? Dlaczego? Bo sercem?
Wierzy się ku sprawiedliwości.
A ustami?
Wyznaje ku zbawieniu.
Właśnie. Dlatego Pismo mówi, każdy, kto w Niego bierze,
nie będzie zatwierdzony.
Jest prawo. I ktoś, Mojżesz mówi, może powiedzieć gdzieś za morze, czy w górę, żeby prawo mi dać do wypełnienia. A co mówi tutaj? Jest Ewangelia. Z czyich ust pochodzi?
Z Bożych.
Gdzie jest ten Bóg? Był między nami. Przyszedł z nieba, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. On głosił słowo obok nas. Ono jest w zasięgu ręki, bo to jest to słowo, które my wam głosimy. To jest prawo. I ono co mówi? Uwierz, wyznaj, że Jezus jest Panem. To jest Słowo Boże. I uwierz w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych. Nie poddawaj w wątpliwość tego, kim jest Chrystus i skąd przyszedł, i nie poddawaj w wątpliwość jego zmartwychwstania. Bo to jest Słowo Boże. Tak jak wtedy Mojżesz powiedział, nie poddawaj wątpliwość, gdzie jest te prawo, bo je masz, aby je wypełniać. Tak samo tutaj, nie poddawaj wątpliwość tego, co zrobił Jezus, bo ty poddajesz wątpliwość to, co On mówił. A twoje zbawienie jest w zasięgu ręki. I nie mów, a czy On na pewno przyszedł z nieba, a czy On na pewno zmartwychwstał? Jeśli wyznasz ustami i przyznasz, że to, co mówił, to, co zrobił, to, co my głosimy, Paweł mówi, to jest Słowo Boże, będziesz zbawiony. Wyznaj ustami Pana Jezusa i w sercu uwierz, że Bóg... Bo za tym idzie pewna nauka. Jeżeli Bóg zbudził go z martwych, to on jest tym, za którego się podawał. Stał się ofiarą za grzech. Uwierz w sercu, że Bóg zbudził go z martwych, a będziesz zbawiony. Mojżesz co mówi? Kto je pełni, przez nie będzie żył. Niech nie poddaje wątpliwość, gdzie ono jest. Popatrzcie, jaki to ma związek. Tam mamy Słowo Boże i tu mamy Słowo Boże. I kiedy ktoś tam nie poddawał w wątpliwość tego, co Bóg dał na Synaju, trwał w posłuszeństwie Bogu. I umarł w wierze, jak czytamy historię, dzieje, bohaterów wiary, proroków, którzy poumierali często śmiercią nagłą, tragiczną. Tak samo tu. Jeśli poddajesz wątpliwość Słowo Boże, Słowo, które głosimy o Jezusie Chrystusie, usprawiedliwieniu z wiary, nie będziesz zbawiony. Ale jeśli nie będziesz tego poddawał w wątpliwość, będziesz zbawiony. Czyli jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem?
Wierzy się po sprawiedliwości.
A ustami?
Wyznaje po
zbawieniu. To nie jest nic nowego. Dlatego, że każdy, jak czytaliśmy Księgi Prawa, pamiętacie? Pamiętacie, co, jakie zadanie pełniło serce? Czyste serce Bogu się podoba, tak? I kiedy z czystym sercem przychodziłeś do Boga i składałeś ofiarę, to wiedziałeś, wierzyłeś, że Bóg cię usprawiedliwił. Nigdy się to nie zmieniło. A ustami wyznawałeś Boga ku swojemu zbawieniu, bo kto je pełni, przez nie będzie żył. I trwałeś w posłuszeństwie Bogu. A kiedy przyszedł wypełnienie, przyszedł Chrystus, to Bóg niczego nowego nie oczekuje. Oczekuje przyjęcia Mesjasza na to, na co pokolenia czekały. Problem polegał na tym, że niektórzy po swojemu, oni chcieli na podstawie swoich uczynków. I to się kłóciło, bo przyszedł Mesjasz, przysłał wypełnienie proroctw, a oni mieli sprawiedliwość z uczynków.
I nie poddali się sprawiedliwości Boga.
Prawo mojżeszowe nie jest wrogiem. Wrogiem jest ich teoria, jest ich pogląd, jest ich doktryna. Uczynki inaczej rozumieją. Dlatego, jeśli wyznasz ustami, będziesz zbawiony. Zobaczcie teraz powtórzonego prawa 18:15. 16, 17, 18. Od 15 do 18 przeczytajcie. 18 rozdział od 15 do 18.
Pan twój Bóg wzbudzi ci proroka podobnego do mnie spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego będziecie słuchać. Zgodnie z tym wszystkim, o co prosiłeś Pana, swego Boga na Chorebie, w dniu zgromadzenia. Niech już nie słucham głosu Pana, swego Boga i niech już nie patrzy na ten wielki ogień, abym nie umarł. Wtedy Pan powiedział do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę i proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkaże.
Nie mów w sercu swoim, kto wstąpił do nieba, żeby sprowadzić Chrystusa, bo w ten sposób poddajesz w wątpliwość, co on mówił. Poddajesz w wątpliwość to, co przepowiedział Mojżesz. Chrystus jest tym, którego Mojżesz zapowiadał. Jezus z Nazaretu, pomazaniec Boży. Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród swoich. I każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony, jak mówi Izajasz w 28 rozdziale. Nie będzie zawstydzony, nie będzie miał wstydu. Dlaczego? Bo jest posłuszny Bogu i będzie usprawiedliwiony. Tak mówi sprawiedliwość z wiary. Czy ona jest sprzeczna z prawem mojżeszowym? Nie. To miało swoje zadanie. Tu się stało już. Już skończyło się to zadanie. Ale ono nie jest wbrew. Nie unieważnia obietnic Bożych, bo one były wcześniej, jak w liście do Galacjan czytamy. Rozumiecie to? To, że Mojżesz mówi, kto je wypełnia, przez nie będzie żył, to nie jest kontrast, który mówi prawo mojżeszowe inną sprawiedliwość ustanowiło. Mhm. Bo ono nie ustanawiało sprawiedliwości. Ono było nauczycielem do momentu, kiedy wypełni się sprawiedliwość z wiary. Problem polegał na ludziach, którzy wymyślili sobie własne sprawiedliwość z uczynków Żydów i wzięli sobie za narzędzie, za wytyczne, według których sobie tam ustalili, prawo mojżeszowe. Stąd Pan Jezus miał wiele do odkręcenia, kiedy przyszedł. Powiedziano wam, a ja wam powiadam. I prostował, i nie podobało się. Ale było takim, który się podobał. Zobaczcie dalej. Co jeszcze tutaj? Dlaczego końcem prawa jest Chrystus? Werset 12.
Gdyż nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo ten sam Pan wszystkich jest bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają.
Jezus jest królem Żydów, ale jest Panem dla wszystkich, którzy go
wzywają.
Jest Panem, władcą dla wszystkich, którzy go wzywają. Nie ma różnicy między Żydem i Grekiem. Do tego momentu zbawienie było skierowane do Żydów. Byli poganie, ale były to jednostki. Tak. Byli traktowani przez Boga na specjalnych warunkach. Od momentu tego Chrystus otworzył drogę wszystkim. I dalej będziemy o tym czytać. Otworzył drogę poganom, którzy mogli usłyszeć Ewangelię i nie wiedząc wcześniej o Mesjaszu, przez całe często swoje życie, nie czekając na Niego, uwierzyć i być uratowani. Więc doświadczyli tej łaski, której doświadczyli Żydzi, którzy, byśmy powiedzieli, no tutaj czekali, doczekali się. Tu nie czekał i ma to samo. A co ty będziesz Bogu mówił, glino? Każdy, kto wierzy. Bo droga jest otwarta dla wszystkich. Dla Żydów i pogan. I jeden jest Pan bogaty względem wszystkich, którzy go wzywają jako Pana. Sprawiedliwość z wiary. I każdy, zobaczcie dalej, kto wezwie imienia Pana,
będzie zbawiony.
Jeżeli uwierzysz w sercu, jesteś zbawiony. A jeżeli wyznasz ustami, będziesz zbawiony. Jeśli sercem uwierzysz, będziesz usprawiedliwiony. Wyznanie ustami z wiarą w sercu daje zbawienie i usprawiedliwienie i zbawienie. Bo człowiek, żeby być zbawiony, musi być usprawiedliwiony. Niesprawiedliwych Bóg nie uratuje. Musisz być niesprawiedliwy i zostać usprawiedliwiony. Bóg nie przyszedł do sprawiedliwych, a do grzeszników, do chorych, a nie do zdrowych. Każdy, kto wezmie imienia Pana, będzie zbawiony. Ale co dalej? Zobaczcie, 14, 15 werset. Jaki jest, co trzeba? Co jest potrzebne?
Głoszenie
Ewangelii. Trzeba o Jezusie Chrystusie usłyszeć, usłyszawszy, móc uwierzyć. I tu mamy Rzymian, zobaczcie, jak mamy znowu trzeci rozdział listu do Rzymian i mamy werset 21-24. Tak? To tam mamy Ewangelię. Przeczytaj, Rafał, może, co?
Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
Bez prawa, mówiliśmy, niezależnie obok prawa. Prawo nie prowadziło do zbawienia. Obietnica była dana przed nadaniem prawa na Synaju, jak mówi list do Galacjan. Ona była niezależna, ona była docelowa, szła swoją drogą. było nadane prawo? Po to, żeby ci, którym było obiecane na początku, mogli dotrwać w wierze. Niezależnie od prawa, obok prawa. Ono nie było drogą, ono było nauczycielem, który pozwolił wytrwać. Ono było ustanowione na początku niezależnie. Obietnica zostana Abrahamowi była dana zanim jeszcze Mojżesz się urodził i zanim było nadane prawo na Synaju. Więc co? Prawo unieważnia? Paweł mówi przenigdy. Popatrzcie, jak to się pięknie układa. Trzeba o Jezusie usłyszeć i w Niego uwierzyć. I niezależnie, czy to będzie Izraelita, czy to będzie z narodów człowiek, tak? Czyli nie Żyd, poganin, tak mówimy. Każdy musi usłyszeć. I błogosławione są nogi, które głoszą dobrą nowinę. Paweł mówi słowo prawdy, które my głosimy. My nie jesteśmy wrogami. My jesteśmy przyjaciółmi. Niestety Żydzi, usłyszawszy, wielu z nich nie uwierzyło. Ale łaska poszła również do pogan i wielu z nich uwierzyło. I będziemy dalej czytać w rozdziale 11, precyzyjnie Paweł będzie tłumaczył, jak to się stało, jak to było według pewna prawidłowość i będzie tłumaczył, jak mają się w tym teraz, w tej sytuacji zachować Żydzi i poganie. Jaka postawa powinna być jednych i drugich. Mając już ten podkład, te podwaliny, to przechodzimy teraz do rozdziału 11. Wiemy, co się stało z Żydami, wiemy, co mieli, wiemy, gdzie popełnili błąd, tak? Wiemy, na czym polega sprawiedliwość z wiary, na czym polega własna sprawiedliwość z uczynków, prawo uczynków, na czym polega. Popatrzmy, w trzecim rozdziale Paweł coś zasygnalizował, tu bardzo dokładnie to omawia. Gdybyśmy mieli po swojemu zrobić, to byśmy tam takie wstawki powrzucali, nie? Tylko, że wtedy list byłby nieczytelny, bo to by było po naszemu, nie po Bożemu. Ale jeżeli czekamy i potrafimy połączyć wątki, to one się układają w logiczną całość. Wiara jest tu podstawą wszystkiego. To my musimy uwierzyć. Bóg za nas nie uwierzy. Bóg nas może pobudzić do tego, ale wiara leży po naszej stronie i Bóg wtedy zaczyna działać. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Podsumujmy sobie w takim razie. Odpowiedzmy sobie na drugie pytanie. Na czym polega Boża sprawiedliwość z wiary? Na czym polega? Co trzeba zrobić? Tak? Wielkie wierzyć. Słowo, co trzeba zrobić?
Uwierzyć.
Uwierzyć. Nie podważać wątpliwość Chrystusa i Jego dzieła.
Uwierzyć w Chrystusa.
Tak, polega na tym, żeby wierzyć w Tego, który co?
Usprawiedliwia.
Jak można zostać usprawiedliwionym, jeśli nie wierzysz w Tego, który usprawiedliwia?
To jest sprawiedliwość Boga.
Uwierz w Tego, który usprawiedliwia i będziesz usprawiedliwiony. A kto usprawiedliwia?
Ten, który umarł i zmartwychwstał.
Dokładnie. Wynika on, to wynika z wiary w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. On stał się tym, który umarł za grzeszników. To jest ten, który co?
Przyszedł z nieba.
Z nieba. Bóg stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Nie poddawaj wątpliwości, kto pójdzie tam, żeby go sprowadzić. Albo kto go pójdzie, żeby go z martwych wzbudzić. Nie twórz problemów. Nie bądź sceptykiem. Uwierz w sercu, wyznaj ustami. Nie wolno poddawać wątpliwość, kim był Chrystus i tego, co zrobił. Sceptycy nie będą usprawiedliwieni. Jaki jest efekt uwierzenia?
Usprawiedliwienie.
Usprawiedliwienie. Niezawstydzenie. Bycie niezawstydzonym. czym jeszcze jest? Co i czemu się poddajesz wtedy?
Sprawiedliwości Boga.
Boga. Poddajesz się woli Boga. Wierząc, poddajesz się sprawiedliwości Boga z wiary. Bo tamci nie poddali się sprawiedliwości Boga, bo mieli własną sprawiedliwość. Sprawiedliwość uczynków, według prawa uczynków. Problem polega na tym, że wśród nieżydów też dzisiaj, po wielu setkach lat różnych nauk opartych na Piśmie Świętym, stworzył się taki ala, taki żydowski, ale tak jak Paweł mówi, te żydostwo takie, co on tam miał, tego typu żydostwo, tak? Usprawiedliwienie. Właśnie takie obok sprawiedliwości Boga, albo dodające do sprawiedliwości Boga uczynki. Prawo uczynków. Ono bardzo wcześnie się pojawiło. Ono rozbudowywało się z latami, ale pojawiło się już na początku, bo nie byłoby listu do Galacjan, gdyby nie było tego problemu. Ono się rozwijało, ono kwitło, ono zmieniało pewne swoje tam wnętrze, rozrastało się do niebotycznych rozmiarów i funkcjonuje do dziś. I często my albo byliśmy mu poddani, albo często, zapominając o łasce, wpadamy w tą pułapkę, że dokładamy do tego własną sprawiedliwość. Czy usprawiedliwienie z uczynków i usprawiedliwienie z wiary są spójne czy przeciwne sobie?
Przeciwne.
Przeciwne. To jest albo posłuszeństwo Bogu, albo nieposłuszeństwo Bogu. Nie można tego połączyć. Usprawiedliwienie z uczynków jest nieposłuszeństwem Bogu, poleganiem na sobie. Usprawiedliwienie z wiary jest poleganiem na Bogu. Bóg zrobił wszystko, ja mam w to uwierzyć. A jakie mają uczynki znaczenie w życiu? No to list Jakuba o tym mówi, prawda? Natomiast też wyjaśnia też, żeby właśnie wierzący nie wpadli w kłopoty, że teraz już usprawiedliwieni z wiary będą budować swoje ja, pełniąc uczynki tak, jak oni to uważają, że najlepiej jest. Jak Bóg pokaże, jak to pełnisz, to tak różnie bywa czasami, ale nie zawsze to od razu widać. Trzeba zawsze na Bożej łasce polegać. Dalej. Co to znaczy, że końcem prawa jest Chrystus?
Ostateczne posłuszeństwo prawu polega na przyjęciu Chrystusa jako Mesjasza.
Jeszcze raz?
Ostateczne posłuszeństwo prawu polegało na przyjęciu Jezusa jako Mesjasza.
To znaczy, tak, to był dowód, że prawo wykonało swoją pracę pedagoga. Czyli dobry uczeń był i zdał, i egzamin zdał.
Że we właściwy sposób je wypełnił.
Tak, i egzamin zdał.
Tak.
Czyli Chrystus jest końcem prawa, bo ten Izraelita, który uwierzył w ten spośród, zwieńczył swoje posłuszeństwo prawu Bożemu, tak? Ale też Chrystus co? Otworzył drogę poganom, że każdy, kto wierzy. Że nie trzeba było przejść na, tak, na żydostwo, tak, wejść do narodu, tak, dokonać wszystkich tych czynności typu obrzezanie, przyjęcie tych wszystkich praw, funkcjonowanie w tym, tak, według tych wszystkich przepisów. Poganin uwierzył i odwrócił się od bożków, ale żył obok tego. Nie musiał się obrzezywać, nie musiał wypełniać prawa mojżeszowego, tak jak ono było skonstruowane i podane. Bo Chrystus powiedział, jak żyć. Apostołowie nauczali, jak żyć. Prawo było też w sercu wypisane. Oni wiedzieli, jak postępować. Natomiast nie było to wypełnianie przepisów prawa mojżeszowego. I on otworzył drogę. Gdyby nie Chrystus, ta droga byłaby zamknięta. Zakończył rolę prawa jako pedagoga. Końcem prawa jest Chrystus. Ta rola się skończyła. A była taka od początku. Czy to jest jasne, słuchajcie? Jeżeli nie jest jasne, to można jeszcze raz tego przesłuchać. Materiału było bardzo dużo. Nie jest to łatwe, natomiast starałem się jak najlepiej wam wytłumaczyć, żebyście nie wpadli w taką pułapkę, że nie będziecie, że będziecie źle myśleć o prawie mojżeszowym, że nie będziecie rozumieli, że łaska to nie znaczy nieposłuszeństwo, że będziecie rozumieli, że łaska to nie chwalenie się uczynkami, to jest łaska, to jest dobroć Boża, żebyście nie wpadli właśnie w taką pułapkę. Ponieważ my dziś często patrzymy na swoje uczynki, na swoje pobożne życie nie w taki sposób, jak powinniśmy. Popełniamy w pewnym sensie ten błąd, który popełniło wielu Izraelitów. Obok Bożej sprawiedliwości, której doświadczyliśmy, zapominamy, że żyjemy dzięki Bożej łasce, a będąc usprawiedliwieni z wiary, ustanawiamy w swoim życiu prawo uczynków. I chlubimy się tymi uczynkami, które pełnimy, patrząc na innych z góry, którzy tego nie potrafią zrobić tak jak my. To jest pułapka, w którą wielu wierzących wpada. Zaczynamy się chlubić tym, co robimy i jak żyjemy, zamiast się chlubić Chrystusem. Gubimy się w tym, więc warto to pamiętać, że żyjemy dzięki Bożej łasce. Uczynki są dane nam od Boga, żebyśmy w nich chodzili, ale nie są naszą chlubą. Naszą chlubą jest wiara w Jezusa Chrystusa. A jesteśmy Mu posłuszni, bo w ten sposób pokazujemy miłość do Boga. Więc to jest wdzięczność Bogu, a nie nasza chluba. Zastosowanie. Jakie usprawiedliwienie Twoim zdaniem jest skuteczne? Jakie usprawiedliwienie Twoim zdaniem jest skuteczne? Takie czy takie? A może oba razem? Pytanie naiwne? Takie oczywiste? Niekoniecznie. Jak się dobrze zastanowicie, to niekoniecznie. Jakie usprawiedliwienie Twoim zdaniem jest skuteczne? Z uczynków? Z wiary? Czy z wiary i z uczynków? Bo może można to w jakiś sposób pogodzić. Jak jest w Twoim życiu? Drugie pytanie. Co sądzisz o swoich uczynkach i na co liczysz u Boga w związku z ich wypełnianiem? Zastanówcie się nad tym. Bo może się nie zastanawialiście, może nie analizowaliście tego. Warto się nad tym zastanowić. Czy uczynki w moim życiu zajmują odpowiednie miejsce? Jakie miejsce zajmuje wiara? Czym ona jest? Co sądzisz o uczynkach i na co liczysz u Boga w związku z ich wypełnianiem? Ty, dziecko Boże. Kolejne pytanie. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawienia bez wątpliwości? Co robisz, kiedy się pojawiają? Bo może się nie pojawiają, okej.
Proszę o powtórzenie pytania.
Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa i Jego dzieło zbawienia bez wątpliwości? W Jezusa Chrystusa wierzysz, to znaczy w to, kim On jest. A nie, że taki ktoś był na ziemi, bo to nie wystarczy. To, że On był na ziemi, to i pogańscy kronikarze pisali, że był ktoś taki. Co nie oznacza, że oni wierzyli, że był Bogiem wcielony. To w to nie trzeba wierzyć. To są fakty historyczne i trzeba przeczytać i tyle. I przyjąć do wiadomości fakt historyczny. Ale czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy jesteś zbawiony przez wiarę, czy będziesz przez uczynki? Czy jesteś już zbawiony, czy nie? Czy czekasz na zbawienie? I ostatnie pytanie. Czy wyznałeś ustami, że Jezus jest Panem i uwierzyłaś w sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych? Czy tak było? Tak jest? Wierzysz dalej? Czy ta wiara jest żywa w Twoim sercu? Mam nadzieję, że większość z tego, co powiedziałem, jest jasna. Temat jest o tyle trudny, że dotyczy Żydów i prawa mojżeszowego. Jak potrafiłem najlepiej, starałem się Wam to wytłumaczyć. Staram się to też tłumaczyć, kiedy rozważamy księgi prawa. Staram się Wam je przybliżyć i pokazać, jak ono jest przyjazne, jak jest dobre, jak widać w nim miłość Boga i troskę o Izraela. Że Biblia jest spójna i Bóg nie jest tak i nie. Że Bóg nie jest raz dobry, a raz niedobry. Bóg jest dobry, ale jest sprawiedliwy. I czasami ta sprawiedliwość jest postrzegana, że jest niedobry. Ale nie wynika z Bożej niedobroci, tylko z naszej grzeszności, która by chciała przyklepywania naszym grzechom. Ale Bóg jest dobry. I pokazuje to zarówno pierwszy werset Księgi Rodzaju, jak i ostatni werset Księgi Objawienia. Od początku do końca. I moim pragnieniem jest, żeby to było jak najlepiej przez Was zrozumiane, ale to już nie moja zasługa, nie moje dzieło, tylko Boże dzieło. Co Bóg zrobi w waszych sercach i w waszych umysłach, jak to wszystko wam poukłada. Na dzisiaj wszystko. Jeżeli będą jakieś pytania co do tego, to chętnie się odniosę. Jeśli nie, to za tydzień następna lekcja, kolejny rozdział czytajcie. A dzisiaj się pomodlimy. Kto by się chciał pomodlić, to bardzo proszę.